To jest radio Palotti FM.
Czwartek, 19, punkt widzenia. Witam Państwa, Pablo oraz Kamilos.
Witam słuchaczy.
Po raz kolejny się słyszymy. Kolejna audycja, poprzednia, troszeczkę luźniejsza, o serialach. Przyjemny temacik. Teraz wejdziemy w trochę mroczniejszy świat. Wyjątkowy gatunek filmowy, czyli gatunek filmów detektywistycznych.
Czy też kryminalnych.
Czy też kryminalnych, bo to się wszystko się teraz rozjeżdża w różne kierunki, na różne sposoby. Od czego się to zaczęło? Od filmu noir.
Tak, od filmu noir, który na przetłumaczenie jest filmem czarno-białym, to było czarne kino. To był nurt, który miał swoją genezę właśnie w kinie amerykańskim w latach 40. XX wieku i właśnie opowiadał on najczęściej o historiach jakiegoś detektywa, który miał swoją femme fatale, czyli kobietę, w której był zakochany czy też zauroczony i przez znajomość z nią spotykały go nietypowe i też nieciekawe, nie zawsze przyjemne sytuacje. Miał on przełożenie właśnie na następne lata i jest on znany aż do teraz. Bardzo popularny gatunek kina, pomieszanie kina gangsterskiego i to wszystko wytworzyło właśnie taki gatunek, jakim jest kino kryminalne. A kto nie lubi dobrych kryminałów?
No dokładnie, jak mało które gatunki wciągają, także wbijają dosłownie w fotel, na swój sposób. Horrory wbijają nas w fotel przez to, że się ich boimy. Tak jak mniej więcej jeden z prowadzących tej audycji, oglądając Obecność 3, był wbity w fotel, ale ze strachu właśnie. Tak się czułem. A na filmach kryminalnych właśnie niczego się nie można spodziewać. I to myślę, że to jest jedna z takich głównych cech, które wyróżniają, że tam takie zwroty akcji albo końcowe wyjaśnienie zaskakuje bardzo mocno. I bardzo często. Od czego się to zaczęło? Właśnie od czarnego kina. I tutaj pojawia się też przykład filmu, który nakręcił nasz Polak, Roman Polański. Co prawda to już nie był taki stricte film noir, bo mówimy tutaj o Chinatown z 74, ale on był jeszcze bardzo mocno zakorzeniony w tym gatunku. Dlaczego? Bo w filmie noir bardzo dużo jest gry cieni. Bardzo dużo gra właśnie sceneria. Nie tylko aktorzy, nie tylko akcja, ale wszystko, co się dzieje dookoła. Ten film musi być bardzo mroczny. Nawet w scenach, które nam się wydają takie zwykłe właśnie, jakieś zwykłe rozmowy czy coś, to zawsze jest gdzieś tam przygaszone to światło, gdzieś pada cień na którąś twarz albo właśnie na tło.
Tak, kino noir i filmy z nim związane na pewno zawsze kojarzą się widzom z takimi ujęciami kręconymi w nocy, właśnie tej mrocznej asfaltowej ulicy, tej jednej latarni, do której zmierza nasza ofiara w poszukiwaniu ratunku. Są one też na pewno utożsamiane ze scenerią deszczową, która dodatkowo potęguje ten mrok i niepewność. I ta właśnie gra świateł, która odgrywała jedną z głównych ról, dodawała po prostu tego niepokoju, który jest wszechobecny właśnie w tego rodzaju filmach.
No tak, i kolejna cecha takich filmów to jest tajemniczość. I tutaj nie mówię tylko o tajemniczości fabuły, która nie wiemy, jak się zakończy pewna historia, nie wiemy, jak ktoś, czy zostanie złapany jakiś przestępca, czy ogólnie jak zakończy się film, tylko tajemniczość samych postaci. One bardzo często mówią w taki enigmatyczny sposób. Szukamy często my jako widzowie jakichś takich drobiazgów, które nam pomogą rozjaśnić jakkolwiek ten film, często jest tak, że oglądając właśnie takie filmy ze znajomymi, zakładamy się, który pierwszy odgadnie zakończenie, ale zachowujemy to dla siebie, często zapisujemy na kartce, na przykład powiedzmy, kto był mordercą, tak? I staramy się w ten sposób. No i właśnie to jest ta tajemniczość, która nas trzyma w tym fotelu i czekamy.
Tak, trzyma i wciąga przede wszystkim, bo tak jak nasi bohaterowie właśnie, rozwiązujemy te kryminalne zagadki. To jest taka gierka po prostu. To siadamy sobie i po prostu oprócz oglądania filmu i zachwycania się tym, co tam jest przedstawione, to bawimy się razem z reżyserem, bo on nas w ten świat wprowadza. I to jest bardzo fajna zależność, rzadko spotykana w filmach, które nie mają jakiejś takiej właśnie głębszej intrygi do rozwiązania w tle. A tutaj my staramy się zawsze dopatrzyć coś, na co właśnie nie było rzucone światło.
Tak, dokładnie. Tak w pewnym sensie bierzemy udział w tym filmie i to, co tu powiedziałeś właśnie, filmy kryminalne, filmy detektywistyczne, to są filmy, w których najwięcej jest tych tak zwanych easter eggów. Takich drobiazgów, które dopiero po przeczytaniu tego gdzieś w internecie albo po usłyszeniu tego przy wywiadzie z aktorami czy reżyserem, zaczynamy dostrzegać. I to jest właśnie też bardzo, bardzo fajne w takich filmach. Co jeszcze jest taką główną cechą tego typu gatunku? Ponadprzeciętność detektywa albo ponadprzeciętność przestępcy. Czy tam osoby, która jest goniona, że tak powiem.
A najfajniejsze w tym jest to, że w właśnie tego rodzaju filmach bohaterowie no, zazwyczaj nie posiadają jakichś cech nadprzyrodzonych, co jeszcze dodatkowo owiewa te postacie takimi po prostu zgłoskami legendy, skąd oni mają takie umiejętności dedukcji. To są zwykli ludzie, czy też właśnie tacy herosi, ponieważ no, niejednokrotnie zderzaliśmy się z historiami, w których detektywi rozwiązywali historie nierozwiązywalne na pierwszy rzut oka. Historie mogły się ciągnąć przez lata, a oni i tak w tym swoim zawodzie dążyli do rozwikłania tych tajemnic. I to jest fantastyczna sprawa, że to są tacy bohaterowie, którzy mają ukryte umiejętności, ale one nie są nadprzyrodzone.
Tak, tak. Właśnie to jest bardzo ciekawe, że taki stereotyp detektywa, jakby kiedyś już o tym rozmawiałem z Kamilem, to jest starszy pan, ubrany dość elegancko, zazwyczaj zmęczony życiem, bardzo doświadczony, który naoglądał się wielu brutalnych scen i po prostu w swojej pracy w pewnym sensie wchodzi w umysł przestępcy. To są takie jego, tak rozmawialiśmy sobie, oczywiście ten taki stereotypowy, to jeszcze zazwyczaj trzyma jakąś laskę, ma kaszkiecik, jakiś płaszcz, tak.
Prochowiec, fajkę, cygaro.
Dokładnie, to takie klasyczne atrybuty detektywa z tych dawnych, klasycznych, kultowych filmów, między innymi Sherlock Holmes, o czym później, dalej w audycji. No i oczywiście jest ten przeciwnik, ten nemezis, który zazwyczaj też jest ponadprzeciętny, bo rzadko się zdarza, że trafiamy na albo fajtłapowatego detektywa, albo przeciwnika. No oczywiście są takie filmy satyry jak Różowa Pantera.
Albo Detektyw Mank.
Albo Detektyw Mank, ale w większości są to osoby, które po prostu w swojej dziedzinie są niezwykłe, są ponadprzeciętne właśnie.
Masz rację, to tutaj wynieśliśmy na piedestał właśnie detektywów, czyli głównych protagonistów, a teraz trzeba wspomnieć też o tych antagonistach, czyli o tych czarnych charakterach, które właśnie niejednokrotnie mają rozbudowaną po prostu swoje wewnętrzne ja. Najczęściej właśnie borykają się oni z jakimiś schorzeniami psychicznymi. Ich pobudki do popełniania przestępstw są związane z jakimiś traumami z przeszłości i na takich umysłach najciężej się pracuje, a detektywi muszą sobie z tym radzić. I właśnie pobudki osób takie związane z przeszłością są czymś po prostu takim niekonwencjonalnym, mega zawsze przerażającym, ale też wciągającym w ich postać.
Tak, i koniec końców, nieważne czy ten antagonista jest jakkolwiek skrzywdzony przez życie, czy protagonista ma jakieś traumatyczne przeżycia, to koniec końców powstaje takie starcie dwóch wielkich umysłów, gdzie jeden drugiego próbuje przechytrzyć, rozgryźć i podłożyć kłodę, żeby ten drugi się potknął. Tym przerywamy. Zapraszam na chwilę przerwy. Wracamy za minutkę. Do usłyszenia.
Witamy po krótkiej przerwie. Teraz porozmawiamy o postaciach, które w samej swojej właśnie prostocie i w tym, jak dawno zostały stworzone, kojarzą nam się od razu właśnie z postaciami detektywów. A będą to dwie monumentalne postacie stworzone przez dwóch pisarzy. Jeden bohater, czyli Sherlock Holmes, został stworzony przez Sir Artura Conana Doyle'a. Natomiast Hercules Poirot, o którym porozmawiamy, został stworzony przez Agatę Christie.
Tak, dokładnie. I zaczniemy od pierwszej propozycji, czyli Sherlocka Holmesa. Jeśli mam być szczery, nie znam popularniejszego detektywa na całym świecie niż Sherlock Holmes. Ciężko chyba kogoś takiego przytoczyć.
No to jest bardzo takie silne stwierdzenie. Masz rację, jest on bardzo rozpoznawalny i utożsamiany z kwestią rozwiązywania zagadek. To samo powiedzenie, które pada z jego ust w stosunku do swojego partnera, doktora Watsona, czyli dobra dedukcja Watsonie, czy też dobra dedukcja Sherlocku, to rzadziej spotykane, ale sam nacinam się na to, że czasem jak jest jakaś taka sytuacja do rozwikłania i na przykład ktoś z moich znajomych na to wpadnie, to mówię, dobra dedukcja Watsona. Czyli to jest tak wszechobecne, że każdy nawet może nie wiedzieć, a i tak zna Sherlocka.
No tak, tak. Ja znam nawet takie powiedzenie, gdy ktoś, to jest takie oczywiście satyryczne, prześmiewcze powiedzonko, jak ktoś powie coś oczywistego, to druga osoba zażartuje sobie, ależ ciebie detektyw Sherlocku. No, Sherlock tworzony był jako po prostu genialny detektyw, ale w tym momencie przeszedł do takiej legendy, według mnie, że jest utożsamiany z pewnymi cechami, które wydają się wręcz nadnaturalne. Gdyby był takim mini superbohaterem, detektywem, w szczególności w filmach z Robertem Downey Jr., on był takim niezwykle wszechstronnym bohaterem, nie tylko detektywem. Aczkolwiek jego właśnie pierwowzór stworzony przez sera Artura Conana Doyle'a był zwykłym detektywem z problemami, który niezwykły talent miał właśnie do zgadywania, rozwiązywania zagadek. I nie miał w sobie nic nadprzyrodzonego po prostu.
Tak, w filmie faktycznie został on przedstawiony tak bardziej ciekawie. Jego postać miała dodane parę umiejętności, których przeciętny człowiek nie posiada, czyli spowolnienie czasu, popatrzenie na całą sytuację, wymyślenie ruchów, które wykona, aby na przykład obezwładnić swoich przeciwników, chociaż to też jest ciekawą sprawą, ponieważ w książkach, czy też właśnie w genezie postać Sherlocka nie potrafiła się bić, a w samym filmie był on przedstawiony jako walczak, który też potrafił dobrze przyłożyć. A co do samej postaci Sherlocka z filmów, która jest na pewno bardzo znana, serial też z Benedictem Cumberbatchem w roli głównej na pewno też jest znany szerokiej publice, no to postać właśnie Sherlocka jest tą dla mnie najbardziej znaną jako detektyw.
No i moim zdaniem na nim się wzoruje większość stereotypów o detektywach. Właśnie taki mężczyzna, często z laską, z fajką, w płaszczu, w kapeluszu, gentleman, który ma jakąś tam przeszłość.
No i dosyć podobnie prezentował się nasz drugi bohater, stworzony przez Agatę Christie, czyli Hercules Poirot. Był to też dorosły już mężczyzna, dojrzały, z zakręconym wąsem.
Ze słynnym zakręconym wąsem.
Na jego głowie pojawiał się cylinder, a sam poruszał się w bardzo ładnym garniturze i rozwiązywał te wszystkie zagadki z gracją, nie dał się omamić swoim przeciwnikom i zwalczał zło po prostu swoim ponadprzeciętnym umysłem.
Tak, i to jest właśnie taka, moim zdaniem, jedna z najpopularniejszych cech detektywa, że nie jest on wojownikiem, który wyjdzie i będzie się bił z tymi antagonistami, tylko to jest postać, która swoim umysłem, swoją inteligencją właśnie pokonuje tych, których ma powstrzymać czy rozwikłać których zagadki. I tutaj właśnie perfekcyjnie się w to wpisuje Hercules Poirot, który był takim, moim zdaniem, jeszcze większym dżentelmenem niż Sherlock, bo Sherlock wydawał się często taki arogancki, a tutaj jednak Hercules Poirot to był taki mężczyzna w dojrzałym wieku, który znał swoją wartość i szanował wartość innych ludzi i robił wszystko w tak, można powiedzieć, białych rękawiczkach. On robił to z taką klasą niezwykłą i to naprawdę bardzo przyjemnie się i czytało, i oglądało.
Tak, ale teraz wspomnieliśmy o dwóch postaciach, które były detektywami z powołania. A jako takie zakończenie ery bardzo charakterystycznej, może tutaj troszkę odbiegniemy, bo najpierw wspomnieliśmy o dwóch postaciach detektywów, które miały swoją genezę w powieściach po prostu kryminalnych, a teraz nagle rzucimy temat filmu, który według nas i według krytyków na całym świecie jest uważany za jeden z najważniejszych właśnie z tego gatunku, a mowa tutaj o Milczeniu Owiec.
No tak, no nie jest w stanie, nie jestem w stanie się z tobą nie zgodzić. To był bardzo przełomowy film. Dlaczego? Ponieważ antagonista w pewnym sensie stał się detektywem. I to tutaj Anthony Hopkins naprawdę położył publikę na kolana, przynajmniej mnie. Zagrał on Hannibala Lectera, który no to nie była zbyt przyjemna postać.
No, wydaje mi się, że sama Judy Foster, która właśnie grała postać młodej policjantki, ma bardzo ciekawe wspomnienia z właśnie Anthonym Hopkinsem, który wielokrotnie na planie przez złożoność jego postaci szokował naszą bohaterkę płci pięknej. No, przede wszystkim takimi charakterystycznymi swoimi jakimiś mlasknięciami, ciągnięciami, które były takie przerażające wręcz, a ona wtedy jeszcze nie wiedziała, że połączą razem siły i rozwikłają właśnie zagadkę, która też miała właśnie w sobie takiego złego człowieka.
Tak, a propos tego pomlaskiwania właśnie, tego bycia przerażającym nawet na planie poprzez wdrażanie się w rolę, no tutaj na pewno nikogo nie zaskoczymy, ponieważ Hannibal był kanibalem. To jest jakby jedno z najsłynniejszych połączeń w świecie kina, że właśnie Hannibal to kanibal. No więc to nie jest byle przestępca, to nie jest powiedzmy złodziejaszek, który zaczął pomagać policji, tylko człowiek z okropnymi przewinieniami na sumieniu i jednak okazał się pomocny właśnie, żeby wejść w umysł kolejnego strasznego antagonisty, o czym przekonacie się oglądając ten film, bo jeżeli jesteście fanami kina kryminalnego, a nie oglądaliście Milczenia Owiec, to jest to grzech i proszę to jak najszybciej poprawić, bo to jest must see, naprawdę polecam. I wiem, że nikt się na tym filmie nie zawiedzie, poza małymi dziećmi. Może zbyt wczesny wiek to nie jest dobry moment na oglądanie tego.
Tak, ale pewnie dla słuchaczy może być zdziwieniem przeskok, który poczyniliśmy, bo powiedzieliśmy, że filmy o tematyce właśnie detektywistycznej mają swoją genezę w latach 40. XX wieku. Tutaj teraz przenieśliśmy się do roku 1991 i do filmu Milczenie Owiec. I słuchacze zastanawiają się, a gdzie są inne filmy? No, są inne filmy, oczywiście my ich nie pomijamy. Pamiętamy Brudnego Harego, wspominaliśmy o Chinatown, jest też Vertigo, czyli film Alfreda Hitchcocka i oczywiście to są filmy, o których każdy w istnieniu wie, ale tutaj staramy się stworzyć taki subiektywny, może nie ranking, ale takie punkty odniesienia, które były wypadkową do produkcji właśnie tego typu filmów. I Milczenie Owiec było takim kamieniem milowym.
Tak, zdecydowanie wyjaśniłeś to. Tak się staramy. No mamy w końcu, ta audycja trwa godzinę, a nie 10 godzin, więc musimy się skupiać na tym, co według nas odcisnęło największe piętno. Tym pięknym akcentem, super przemyśleniem zapraszam na minutkę oddechu. Słyszymy się już niedługo.
With me, say you.
Przed przerwą rozmawialiśmy o takich pionierach detektywów oraz o jednym z najsłynniejszych antagonistów w historii, który potem okazał się jednak pomocny. W tym momencie będziemy rozmawiali o tym, jak to w dzisiejszych czasach przedstawiane są takie filmy, ponieważ jak to w zwyczaju, im nowocześniejsze lata, tym na więcej sposobów są różne rzeczy przedstawiane i zaczniemy tutaj od bardzo, bardzo klasycznego, ale jakże świetnego filmu, Siedem.
Tak, przytrafił się on raptem 4 lata po premierze Milczenia Owiec. Tak jak powiedzieliśmy, no, Milczenie Owiec było czymś, dzięki czemu właśnie kino i widzowie zapragnęli powrotu właśnie tych wyrazistych postaci detektywów i ich przeciwników. I Siedem jest kolejnym z po prostu tytułów, które każdy fan tego typu filmów musi mieć na swojej liście rozkładowej, a ciągnie to za sobą bardzo wiele przyjemności, ponieważ mamy do czynienia z fenomenalnymi postaciami granymi przez Brada Pitta, jak i Morgana Freemana, no i w fenomenalnej akurat też roli pokazał się jako zła postać Kevin Spacey.
Tak, no obsadzony naprawdę jednymi z najjaśniejszych gwiazd Hollywoodu według nas tutaj prowadzących, plus genialny moim zdaniem pomysł na film z motywem właśnie przewodnim cyfry 7. Dlaczego? Przekonajcie się sami. Przechodzimy dalej. Kolejny film, który również bardzo w ciekawy sposób pokazał od drugiej strony całą tą sytuację, czyli Plan Doskonały. Dlaczego od drugiej strony?
No, bo w sumie podczas projekcji filmu widz ma problem z rozstrzygnięciem tego, kto jest do końca tym właśnie złym, a kto jest tym dobrym i kto z kim walczy tak naprawdę. Ta postać antagonisty jest ukryta pomiędzy półkami bankowymi po prostu, nie taka oczywista, a przez cały film poznajemy postacie, które koniec końców nie są takie złe, na jakie mogłyby być kreowane. I to jest fajna sprawa, bo jak już powiedzieliśmy, te filmy charakteryzują się mocno zarysowaną postacią detektywa i w odbiciu po prostu przestępcy. A tutaj ta postać przestępcy jest taka właśnie nijaka.
To znaczy właśnie ten film polega na tym, że naświetla nam jedną rzecz, wręcz tłumaczy, jak wszystko się po kolei dzieje, oprócz zakończenia, i końcówka filmu jest niezwykle po prostu niespodziewana. Dowiadujemy się, co się stało z teoretycznie przestępcą, znaczy no teoretycznie, praktycznie złamał prawo, włamując się do banku, chociaż złą osobą nie był. Kto jest tym prawdziwym antagonistą, jak się cała ta historia zakończyła, bo pomimo na bieżąco poznawania planu tych głównych przestępców, którzy napadli na bank, to jednak cała akcja była no, zaskakująca, przynajmniej według mnie. Każdy ten element filmu robił wrażenie.
Tak, i tutaj wprowadzamy troszkę takie zróżnicowanie dzięki wspomnieniu o tym tytule, ponieważ zawsze filmy, które oscylowały w tematyce detektywistycznej, kojarzyły się z tym, że przestępca musiał kogoś zabić najprawdopodobniej. A tutaj z kolei mamy detektywa, który stara się rozwikłać sprawę, w pewnym momencie też jest nawet negocjatorem właśnie w sprawie włamania do banku. Więc tutaj nie mamy takich postaci, które przypuśćmy popełniają taki zły czyn jak zabójstwo, ale gra kryminalna i ta zagadkowość dalej jest zachowana, a to dzięki właśnie reżyserowi, który się za to zabrał, czyli Spike'owi Lee.
Dokładnie. I przechodząc tutaj a propos antagonistów, którzy nie krzywdzą innych osób, przelatujemy liniami Panam do filmu, jednego zresztą z moich ulubionych, ponieważ gra tutaj i Leonardo DiCaprio, i Tom Hanks. Mówimy oczywiście o filmie Złap mnie, jeśli potrafisz. I to jest też w pewnym sensie film przełomowy, ponieważ po pierwsze, antagonistą jest niepełnoletni chłopak. Antagonistą jest osoba, której współczujemy. Bo tak został wykreowany ten film, że to jemu współczujemy. On był tym osamotnionym, zagubionym chłopakiem, który kolorował w pewnym sensie swoje życie właśnie poprzez życie na krawędzi.
Tak, i tutaj poznajemy postać odmienną od poprzednich, o których wspominaliśmy, czyli właśnie już na wstępie młody chłopak, który nie do końca wie, co robić z życiem, nie ma też jakichś takich pobudek wewnętrznych, które go jakoś aż tak przez jakąś traumę zmusiły do popełniania tych wykroczeń, które popełnia. Nie jest to też taki sam rozmiar jak postaci, o których wcześniej wspominaliśmy, czy to właśnie John Doe, czyli postać z filmu 7, czy właśnie Hannibal z filmu Milczenie owiec. Ale swoje za uszami ma nasz młody bohater, czyli Leonardo DiCaprio, a sam film jest oparty na faktach i opowiada on historię Franka Bagnaila, czyli osoby, która popełniała wykroczenia na terenie Stanów Zjednoczonych, czy też poza nimi, poprzez fałszowanie czeków.
Tak, dowiemy się, że nie tylko czeków, ale tego już nie będziemy zdradzali. Co jeszcze ten chłopak fałszował, jak bystry umysł miał na swój wiek? Naprawdę film bardzo wciąga i to nie jest taki klasyczny film kryminalny czy też detektywistyczny, w którym nie wiemy, kto jest kim, bo tutaj wszystko jest wiadomo od samego początku. Wręcz ten antagonista był ważniejszą postacią niż detektyw w tym filmie. I to jest ciekawe, że pomimo wszystko, pomimo że wiemy, kto jest kim, gdzie często to jest właśnie ta zagadka, kto jest mordercą, kto jest złodziejem, to tutaj zagadką jest, jak ta historia się zakończy. Na co jeszcze wpadnie ten młody chłopak? Na co wpadnie detektyw, tak? Jak, co zrobią, żeby jeden drugiego albo uniknąć, albo złapać?
Tutaj powiedziałeś parę kwestii, czemu ten film różni się od swoich poprzedników, o których dzisiaj mówiliśmy, ale też różni się na pewno klimatem, w którym został osadzony, ponieważ nie jest to typowo mroczna historia. Jest to historia właśnie, w której chłopak igra z ogniem, coraz to zmyślniej ucierając nosa detektywom federalnym i widz po prostu jest zaciekawiony. Jak długo on jeszcze będzie w stanie grać im na nosie?
Tak, tak. I tutaj różnica też między tym filmem a filmami noir jest zdecydowanie taka, że tu przez większość filmu cała scenografia, całe tło jest dość wesołe. Dość jasno jest, otaczają go inni ludzie, nieraz są to kobiety, bardzo młode kobiety. Jedyne takie sceny, gdzie jest naprawdę ciemno, mrocznie, to są momenty, w których właśnie główny bohater, jednocześnie główny antagonista, przeżywa takie rozterki wewnętrzne, gdy rozsypuje się po prostu. Więcej nie spoilerując, bardzo zachęcamy. Film świetny dla pięknej płci. Dodatkowa zachęta jest taka, że gra tam młody DiCaprio. Przechodzimy dalej do filmu, który jest tak niekonwencjonalny, że ciężko go sklasyfikować. Czyli film Martina Scorsese pod tytułem Wyspa Tajemnic.
Tak, nietuzinkowa produkcja, której sam nie jestem w stanie sklasyfikować, w jakim gatunku ona się łapie. Czy to jest science fiction, czy to jest kino detektywistyczne, czy to jest jakiś inny twór, który powstał w umyśle właśnie Martina Scorsese. Zakończenie, jak i cała produkcja jest po prostu wychodząca poza po prostu ramy czegokolwiek.
Tak, i pamiętajmy o tym, że ten film jest też inny niż wszystkie te filmy detektywistyczne, kryminalistyczne, bo tak został sklasyfikowany, bo zazwyczaj dowiadujemy się, wyjaśniamy jakąś zagadkę, dowiadujemy się, kto był antagonistą, a tutaj mamy otwarte zakończenie. Ja do dzisiaj nie jestem pewien, co tak naprawdę tam zaszło, żeby nie spoilerować oczywiście.
Ja też do dziś tak naprawdę nie wiem, co widziałem. I taka gra, o której wspominaliśmy, że reżyserowie zabierając się za nagrywanie właśnie filmów o tego typu tematyce, jest bardzo powszechna. Oczywiście, mamy zagadki, rozwiązujemy je, ale takiego czegoś jeszcze nie widziałem właśnie, że reżyser pozwala nam nawet wolno interpretować zakończenie. Pozostawia nam coś, co nie jest wyjaśnione, że nie podaje nam tego na tacy do końca, tylko ludzie po prostu oglądając to jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, cały czas dumają, co właśnie zobaczyli.
No tak, i to jest rzeczywiście mało popularne, w szczególności w tym rodzaju filmów, bo otwarte zakończenie przy takim filmie, i mówię to z ręką na sercu, przy takim filmie potrafi przysporzyć o nieprzespaną noc i nie z negatywnych względów, po prostu będziemy się zastanawiali, które z dwóch takich wspomnianych zakończeń było prawdziwe. Co tak naprawdę się działo na tej całej wyspie? Ja do dzisiaj do tego nie doszedłem, starałem się znaleźć jakieś informacje, szukałem wywiadów z reżyserem, z aktorami. Nie ma jednej klarownej odpowiedzi. Ludzie na forach do dzisiaj kłócą się, jak wyglądało zakończenie, na czym opierała się cała historia, bo w pewnym sensie jest to przedstawienie filmu kryminalistycznego w formie jakiejś incepcji po prostu.
Tak, incepcji. Bardzo dużo tam metafizyki i rzeczy, które są niewytłumaczalne na pierwszy rzut oka. Wydaje mi się, że to też taki ukłon w stronę właśnie tych filmów od reżysera, od Martina Scorsese, który zapewne wychował się na tych filmach. Nawiązał bardzo dużo grą światła, scenografią, postaciami detektywów, którzy faktycznie wpisują się w ten nasz schemat, który, że tak powiem, sobie tutaj dzisiaj ulepiliśmy.
Tak, no ten film to jest jeden wielki przekrój psychologiczny postaci. Jest to niesamowite, dlatego wciąga, dlatego go też zawarliśmy tutaj, ponieważ jest to rzadko spotykany film w tym wykonaniu, z takim podejściem i właśnie z taką jakością, bo bardzo trudno nakręcić dobry film, który jest mocnym filmem psychologicznym. Scorsese się to udało, dlatego poruszyliśmy to jako jeden z kamieni milowych w historii tych filmów.
No, a takim słowem końca a propos tego filmu, to my tutaj mówimy, że on jest dla nas po prostu jednym z bardziej wartościowych w tym gatunku, doceniony też przez wielu krytyków na świecie, a wyobraź sobie, że jest to jedyny film, w którym współpracował zarówno DiCaprio i Martin Scorsese i nie dostał żadnej nominacji do Oscara. To jest szok. Dla mnie niewytłumaczalna kwestia, może po prostu, że tak powiem, osoby zasiadające w jury, akademii, no nie zrozumiały tego filmu i się zagubiły w tym wszystkim i nie odnalazły żadnej podstawy do nominacji.
Tak, właśnie chciałem to powiedzieć, że nikomu nic nie ujmując, może po prostu nie zrozumieli. Ale dziwne, że nie docenili ogólnie całego wydźwięku. Zapraszamy na chwilkę przerwy i słyszymy się z powrotem. Znów na antenie, słyszymy się z Państwem, a dokładniej Państwo słyszą nas. No i tutaj w przerwie właśnie jak leciał utwór, zastanawialiśmy się z Kamilem, jaka konkluzja dzisiaj? Bo jaką konkluzję możemy powiedzieć przy omawianiu pewnego gatunku? Ja na pewno takie, może nie konkluzje, co coś, co mi się bardzo mocno wyryło a propos takiego rodzaju filmów, to jest to, że te filmy mają trzymać w napięciu. I przez te różne filmy, które przeskoczyliśmy, różne podejście, one ukazały, że mogą to robić na różne sposoby, ale jednak cały czas czekamy na coś. Cały czas coś nas może zaskoczyć. Czegoś nie jesteśmy pewni.
Tak, ja też dzięki tym produkcjom, które wspomnieliśmy i dzięki tym stereotypom detektywistycznym, które są bardzo powszechne w kinematografii, zaznajomiłem się z tym gatunkiem i bardzo się w niego wciągnąłem. Polubiłem te gry między mną a reżyserem. Te otwarte drzwi, które pozwalają nam nie tylko zasiąść w fotelu i obejrzeć ten film, ale brać udział w rozwiązywaniu tych wszystkich zagadek. I taka konkluzja ode mnie, może nie konkluzja, ale rzecz, że warto zabrać się za ten gatunek dla osób, które bardzo są zaznajomione z tego typu twórczością, przypuśćmy literacką, to na pewno odnalezienie się w tych filmach nie będzie problemem.
Tak, zdecydowanie. No tutaj po raz kolejny trudno nam o konkluzję. Na pewno zachęcamy do obejrzenia tych filmów, które wymieniliśmy. Nie wszystkie omówiliśmy tak, jak chcieliśmy. Tutaj też mi się zebrało troszeczkę po głowie za to, że przeskoczyliśmy film 7 za bardzo. Ale pamiętajcie, że nasze audycje nie mają być encyklopedią dla was, tylko takim oknem na świat filmowy z perspektywy dwóch młodych chłopaków. Chcemy zachęcić, pokazać, zaciekawić. Mam nadzieję, że dzisiaj nam się to udało, że wielu fanów na pewno wśród naszych słuchaczy jest już takich filmów, ale może ktoś się przekona. Nie są to filmy w stylu horrorów. Proszę się nie bać, to, że jest mrocznie, to nie znaczy, że coś nagle będzie jakiś jumpscare, coś wyskoczy, a jednak wciąga niesamowicie.
Dla fanów szerokiej, po prostu szerokiego spektrum zbudowania postaci od po prostu zarodka psychologicznego aż po obraz wizualny, zarówno antagonisty, jak i protagonisty, czyli naszych złych i tych dobrych, to na pewno będzie nie lada gratka. Zachęcamy do tego gatunku i pamiętajcie, że punkt widzenia
zależy od punktu siedzenia. Mówili dla państwa Kamilos.
Dziękuję.
I ja, Pablo. Słyszymy się jak zwykle za tydzień o 19:00. Zapraszamy do przesłuchania starszych audycji na Pallotti FM. Oczywiście pod tytułem audycja Punkt Widzenia. Jesteśmy również na Spotify, tam niestety bez muzyki, ale może da się jakoś nas znieść bez utworów, posłuchać w samochodzie. Zachęcamy gorąco i dziękujemy. Dobranoc.
Dobranoc. Girded man came singing songs of love. Then when the hurdy-gurdy man came singing songs of love. Hurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurd
Thank you. it's a roly-poly man and it's singing songs of love. Roly-poly, 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 poly-poly, he'll sing. Hurdy-gurdy, 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 he'll sing. Hurdy-gurdy, hurdy-gurdy.